Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy wykład chciałbym rozpocząć od obrazu, który widzimy tutaj na wyświetlony. Obrazu, który przedstawia dzieciństwo, na jakie dzieci zasłużyły. Wprawne oko dostrzeże, że jest to przeróbka jednego z najsłynniejszych zdjęć w historii fotografii. Zdjęcia, które zdobyło tytuł zdjęcia roku w 1972 roku. W oryginale, popatrzmy, przedstawia Wietnam, okolice Trang Bang i dziewięcioletnią Kim poparzoną napalmem. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak dzieciństwo powinno wyglądać, a czasami zdajemy sobie sprawę z tego też, jak w niektórych miejscach na świecie ono wygląda. Możemy jednak nie wiedzieć, że zdarza się, że ta sytuacja jest odwrotna. To znaczy, dzieci mają dzieciństwo takie, jakie powinny mieć, wspaniałe, bezpieczne, niewinne, a same zamieniają je w coś strasznego, w koszmar. 2 lata temu na naszym obozie młodzieżowym Przystanek Krótka mówiliśmy o różnych zagrożeniach, które czyhają na młodych ludzi, na nastolatków. Jeden z nas mówił o tym, o zagrożeniu, jakim jest zbytnie zaangażowanie się, zbytnie zainteresowanie się światem duchowym. Oczywiście tym poza Bogiem. Z tego świadectwa wynikało, że sprawa zaczęła się dość niewinnie. Od lektury pewnych książek czy czasopism, które opisywały jakieś wyjątkowe czy paranormalne zjawiska. Ale następnym krokiem była próba, żeby użyć na przykład siły swojej woli, by przesunąć jakieś przedmioty. Kilka lat później przyszła pokusa, by wykorzystać już zdobytą wiedzę i umiejętności, by zaszkodzić innemu człowiekowi. I tak dzieciństwo, które mieliśmy zobrazowane na pierwszym rysunku, takie niewinne, wspaniałe, takie jak ono powinno być, zaczęło przeradzać się w koszmar. Pojawił się silny niepokój, później pojawiły się koszmary, które trwały przez wiele lat, setki nieprzespanych nocy. No i oczywiście rzecz taka jak chęć targnięcia się na własne życie, która z roku na rok narastała. I nasz przyjaciel, który opowiadał to świadectwo, mówił, że zanim się nawrócił, jego największym lękiem, który odczuwał ciągle, był paniczny lęk przed śmiercią, aż do momentu nawrócenia. Więc wiemy, na jakie dzieciństwo dzieci zasługują i życzylibyśmy wszystkim, by miały takie wspaniałe, bezpieczne, niewinne dzieciństwo. Ale niestety zdarza się, że dzieci same sięgają po coś, co im to dzieciństwo zabiera i zamienia w koszmar. Wybrałem na dzisiaj taki temat ze względu na to, co działo się wczoraj, czyli święto Halloween. Większość z nas się uśmiecha, słysząc tą nazwę. Pytanie jest, czy słusznie. Dla młodego pokolenia jest to kwestia kulturowa, tak? Jest to kwestia zabawy, happeningu, śmiesznych strojów. Ale czy tak jest naprawdę? Nie musielibyśmy nawet sięgać do Słowa Bożego, żeby zrozumieć, jak jest to złą rzeczą. Ale oczywiście do tego słowa też zobaczymy. Ale wystarczy otworzyć encyklopedię, by ustalić kilka faktów. Więc w encyklopedii czytamy tak. Dokładna geneza tego święta nie jest znana. Może nią być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców i nasion, albo z celtyckiego święta na powitanie zimy. Według tej drugiej teorii Halloween wywodzi się z celtyckiego obrzędu Samhain. Ponad 2000 lat temu w Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i północnej Francji w ten dzień żegnano lato, witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych. Druidzi, czyli kapłani celtyccy, wierzyli, iż w dzień Samhain zacierała się granica między zaświatami a światem ludzi żyjących, zaś duchom, zarówno złym, jak i dobrym, łatwiej było się przedostać do świata żywych. Duchy przodków czczono i zapraszano do domów, złe duchy zaś odstraszano. Ważnym elementem obchodów tego święta było również palenie ognisk. Na ołtarzach poświęcano Bogowi resztki plonów, zwierzęta i ludzi. Paląc, chciano dodawać słońcu sił do walki z ciemnością i chłodem. Wokół ognisk odbywały się tańce śmierci. Symbolem święta Halloween były noszone przez druidów czarne stroje oraz duże rzepy, ponacinane na podobieństwo demonów. Sądzi się, iż właśnie z potrzeby odstraszania złych duchów wywodzi się zwyczaj przebierania się w ów dzień w dziwaczne stroje i zakładania masek. Czarownice w towarzystwie czarnych kotów przepowiadały przyszłość. Irlandzcy imigranci sprowadzili tę tradycję do Ameryki Północnej w latach 40. XIX wieku. I tak 31 października 1920 roku w mieście Anoka w stanie Minnesota odbyła się pierwsza w Stanach Zjednoczonych parada z okazji Halloween. Uczestnikami parady byli mieszkańcy przebrani w kolorowe stroje popularnych postaci. W kolejnych latach pochód organizowano corocznie 31 października. W 1937 Anokę ogłoszono światową stolicą Halloween. W drugiej połowie XX wieku święto trafiło do zachodniej Europy, a po upadku żelaznej kurtyny pod koniec XX wieku trafiło do Europy Środkowej i Wschodniej. W ten dzień istnieją różne formy wróżbiarstwa. Dzieci i dorośli przebierają się za potwory, takie jak wampiry, duchy, czarownice. Kostiumy oparte są także na postaciach z telewizji. W związku z pogańską genezą tego święta, jak i dlatego, że noc z 31 października na 1 listopada jest także ważnym świętem w kościele szatana, Halloween spotyka się z krytyką ze strony kościołów chrześcijańskich. Kiedy słyszymy to hasło Halloween, no, kojarzy nam się to z czymś zabawnym. Jest to część naszej kultury. Dla młodego pokolenia jest to coś normalnego. Większość z nas uśmiecha się, kiedy słyszy tą nazwę, czy słusznie. Zacznijmy od takiej uniwersalnej zasady, której nauczał apostoł Paweł. Jest ona zawarta w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział. Przeczytajmy wersety 21-22. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Apostoł Paweł uczył chrześcijan z tego kościoła, jak radzić sobie w świecie, który ich otacza. Żyli w określonej kulturze i ta kultura zawsze chciała w jakiś sposób na nich wpływać. I zawsze w kościele powstawało to pytanie, jak mam na to reagować? Skoro w kulturze są pewne rzeczy są uznawane za normalne, jak ja mam na nie patrzeć, jak mam to postrzegać? Czy mam to ignorować? Czy mam to potępiać, głośno mówić, że to jest złe? Czy mam to po prostu po cichu odrzucić? A może mam to przyjąć? I to pytanie zawsze było ważne w kościele. W pierwszym wieku. To są pierwsze lata chrześcijaństwa. Wielu z tych ludzi wcześniej było poganami, którzy składali ofiary bożkom. Pytają, jak teraz, skoro kultura na nas wywiera pewien wpływ, oczekuje pewnych rzeczy od nas, jak mamy się zachowywać? Czy ignorować, potępiać? Czy mamy się zupełnie odizolować od tej kultury i stworzyć getto, w której będziemy żyć? A może mamy wszystko bezrefleksyjnie przyjmować? To pytanie zawsze było ważne w kościele. Wtedy, w pierwszym wieku, tak samo dzisiaj. I zasada, której uczy apostoł Paweł, jest tutaj bardzo pomocna. Składa się z trzech poleceń. Pierwsze z nich, badajcie wszystko. Co te słowa oznaczają? Żyjemy w takich czasach bezrefleksyjnego przyjmowania tego, co nam się podaje. Z badań TNS Digital Life wynika, że przeciętny polski internauta spędza w internecie w skali roku, zgadnijcie, ile czasu? Proszę? 40 dni w skali roku. Mało wam się wydaje, bo jesteście z młodszego pokolenia, musicie wziąć średnią, tak? Starsi tam w ogóle nie przebywają. Ale 40 dni w ciągu roku spędzasz w sieci. W tym czasie trafiają do nas, dobrze o tym wiemy, miliony informacji, miliony różnych treści, których nie sprawdzamy, miliony obrazów pochodzących z różnych źródeł. I większość ludzi przyjmuje to bezrefleksyjnie. Często jedynym kryterium oceny treści jest to, czy ona nam się podoba, czy nie. Więc dużo informacji do nas trafia i filtrujemy te, które nas ciekawią, albo te, które są w jakiś sposób atrakcyjne lub nas nie interesują i te odrzucamy. Człowiek ma wrażenie, że to on wybiera treść, którą poznaje. To ty przecież decydujesz, na co klikniesz. Tymczasem człowiek wybiera tylko z tego, co mu ktoś podaje. Zresztą wiele treści skonstruowanych jest tak, by przyciągnąć naszą uwagę, żeby ją ściągnąć i żeby ona została tam. To, co wpuszczamy do naszej głowy, ma ogromne znaczenie. Ale im człowiek młodszy, tym bardziej lekceważy tą zasadę. Jeżeli powrócimy do przykładu tego młodego chłopca, który był zaciekawiony światem duchów, moglibyśmy powiedzieć, on miał kontrolę nad tym, co poznaje. To on wybrał książkę, to on wybrał czasopismo, które czytał. Sam dobierał sobie treść, którą wkładał sobie do głowy. Czym jednak kierował się, kiedy oceniał te treści? Oczywiście, tym, czy treść jest atrakcyjna, czy treść jest tajemnicza, czy poznawanie tych prawd daje człowiekowi nowe doznania i ostatecznie, czy daje jakieś nowe możliwości. I treści tej tematyki spełniają wszystkie te kryteria. Są atrakcyjne, są czymś nowym, są czymś tajemniczym, bo są wręcz zakazane. Pozwalają doświadczyć nowych przeżyć, a dają też nowe możliwości, tak? Na przykład, żeby komuś zaszkodzić. Więc wydaje się, że młody chłopak ma pełną kontrolę nad tym, co wpuszcza do swojej głowy. Jednak następne 10 lat jego życia, to te treści miały zupełną kontrolę nad jego życiem. I pomimo tego, że ich nie chciał, pomimo tego, że dałby wiele, żeby te wszystkie obrazy, te wszystkie rzeczy zniknęły na zawsze z jego głowy, nic nie mógł z tym zrobić. Wszedł w świat duchowy, myśląc, że sobie poradzi, bo był ciekawy, bo był tajemniczy, bo pozwolił coś doświadczyć, jakiejś siły, której wcześniej nigdy nie czuł. Myślał, że ma nad tym kontrolę, a potem całe jego dzieciństwo marzył, żeby to zniknęło. Dlatego potrzebujemy poznać i uznać zasadę, której uczył apostoł Paweł. I pierwsza część tej zasady brzmi: badaj wszystko. Kryterium atrakcyjności nie jest nic warte. Reklama jest tak skonstruowana, że coś musi nam się w kilka sekund wydać atrakcyjne. A ile to jest naprawdę warte? Żeby to wiedzieć, trzeba to zbadać. Więc są o wiele ważniejsze kryteria oceny niż to, czy coś jest atrakcyjne, czy nie. Na przykład pytanie o źródło danej rzeczy. Pytanie o motywację tych, którzy pewną treść zamieszczają gdzieś. Kto propaguje takie treści, jakie ma zamiary? Albo idąc dalej, jakie są konsekwencje przyjmowania takich prawd? Zanim uznamy coś za atrakcyjne, potrzebujemy to zbadać pod tym kątem. I Kościół odgrywa tutaj znaczącą rolę, bo on jest wyczulony na to, co w naszej kulturze jest grzeszne, a co nie. I Kościół ze swojej strony bada wszystkie zjawiska, które do nas docierają, by ocenić je w świetle Bożego Słowa. Kultura przyjmuje je bardzo szybko, a Kościół bada. I warto taką postawę też przyjąć. Zamiast bezrefleksyjnie coś przyjmować, bo coś jest atrakcyjne, lepiej jest to zbadać, lepiej jest zapytać, lepiej jest poszukać prawdy o danym zjawisku. Kultura już dawno przestała szukać istoty rzeczy, zadowala się tym, co jest powierzchowne. Jeżeli coś ci sprawia przyjemność, to jest dobre. I to jest bardzo powierzchowne myślenie. Nie sięga do istoty. Warto więc badać, zacząć pytać, szukać prawdy o tym, co kultura podaje nam na tacy i mówi, zobacz, jakie to jest przyjemne, spróbuj. Wszystko badajcie, to jest pierwsze polecenie apostoła Pawła. Drugie, zachowujcie to, co szlachetne. Widzimy, że Paweł nie uczył w ten sposób. Kościół to jest miejsce zupełnie odizolowane od świata. To nie jest takie getto. Wszystko, co jest poza jego murami, jest czystym złem. Dlatego musimy trzymać się razem i w ogóle tam nie zaglądać na zewnątrz. Paweł wcale tego nie uczył. Mówił, wszystko masz zbadać, a zachować to, co jest szlachetne. Człowiekowi łatwo się zgodzić z tą zasadą. Jednak kiedy popatrzymy na to, co dzieje się w naszej kulturze, ta zasada wcale nie jest stosowana. To kryterium oceny, czy coś jest szlachetne, czy nie, nie jest dzisiaj modne. Czy to, co wpuszczałeś przez ostatni tydzień do swojej głowy, było szlachetne, w oczach Boga piękne, czy nie? Dzisiaj człowiek nie szuka szlachetnych rzeczy, tylko szuka atrakcyjnych rzeczy. Nie szuka tego, co jest piękne i dobre w swojej istocie, tylko tego, co jest ładne na wierzchu. Szuka rzeczy ponętnych, czyli moglibyśmy je nazwać pięknymi, ale one w swojej naturze są okropne. Wystarczy popatrzeć, jak kultura postrzega dzisiaj małżeństwo. Małżeństwo jest jedną z najbardziej szlachetnych rzeczy na tym świecie. Jedną z najlepszych rzeczy, jakie Bóg zaplanował dla człowieka. Ale w naszej kulturze małżeństwo ustępuje miejsca rzeczom grzesznym. Wolnym związkom, swobodzie seksualnej, zdradzie, bo to jest coś ciekawego, coś ponętnego. Film o dobrym małżeństwie dzisiaj jest nudny. W filmie musi pojawić się wszystko, co złe w sferze relacji między mężczyzną a kobietą, żeby ktoś był zaciekawiony. Kultura już dawno narzuciła nowe standardy. Nie liczy się to, co jest dobre w swojej istocie. Nie liczy się nawet to, co jest dobre dla człowieka. Liczy się to, co jest ponętne, ciekawe. Dlatego w naszej kulturze małżeństwo jest pokazywane jako coś nudnego. W filmach widzimy, że jeżeli młodzi ludzie próbują się pobrać, to wszyscy stukają się w głowy i mówią, dajcie sobie czas, tak? Może jak będziecie mieć po 40 lat. Przecież zabijacie swoją młodość, tak? Ograbiacie się z własnej wolności. Czyli kultura sprawiła, że pojmujemy wolność jako coś, co sprzeciwia się nakazom Bożym. Że nie żyjemy w małżeństwie, żyjemy poza nim. I nasza kultura jest bardzo zepsuta pod tym kątem. przyjęła własne kryterium oceny, liczy się to, co jest atrakcyjne. Dzisiejsze kino sprzeda się, jeżeli jest pełne rozrywki. I ta rozrywka musi być coraz mocniejsza. Obrazy muszą być coraz odważniejsze. Tak samo w dziedzinie seksualnej. Doznania, obrazy muszą być coraz odważniejsze, bo inaczej zaczyna być nudno. Więc kryterium, którym posługuje się nasz świat, kryterium atrakcyjności, jest bardzo złym kryterium. Prowadzi człowieka do uzależnienia od pewnych treści i pewnych doznań. Prowadzi człowieka też do tego, że szybko jest rozczarowany swoim życiem, jeżeli czegoś nie podkręci. Na początku to człowiek wybiera treść, którą ogląda, czyta, poznaje, a później ta treść potrafi trzymać go w niewoli przez wiele lat jego życia. I choćby chciał wybrać to, co dobre i szlachetne, chociaż jego serce mu podpowiada, lepiej jest żyć tak, lepiej jest robić tak, w pewnym momencie budzi się i widzi, że po raz kolejny popełnił to, co jest w oczach Boga niegodziwością. Dlatego zanim coś wpuścimy do naszego umysłu, a tym bardziej zanim coś zostawimy na stałe w tym umyśle, potrzebujemy oceniać te rzeczy nie na podstawie ich atrakcyjności, ale między innymi czy są szlachetne, czy nie. Czy są w oczach Boga czymś dobrym, czy złym. Więc to, co szlachetne, możemy w głowie zachować. I trzecie polecenie z tej pierwszej zasady. Unikajcie zła. Apostoł Paweł mówi, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Mając 16 lat, siedziałem na jednym z osiedli w Bielsku i pewnemu człowiekowi nie spodobało się, że siedzę na jego osiedlu. Więc podszedł do mnie i zapytał mnie, co się gapisz? A ponieważ nie spuściłem wzroku, próbował mnie zrzucić z tej ławki, na której siedziałem. Ale kiedy mu się nie udało, powiedział, idę po kolegów. A ja już tych kolegów znałem. Była to banda kolegów, których nie chciałem za nic na świecie spotkać. Więc poczekałem, aż znikną za horyzontem, żeby zachować godność i wróciłem do domu. Nie miałem na co czekać, tak? Nie miałem na co czekać, aż przyjdą. Od tamtej pory musiałem ich unikać. Na przykład, jeżeli widziałem, że szli ulicą Hallera, w okolicy której mieszkałem, to ja nie mogłem iść tą ulicą. Musiałem iść ulicą Wita Stwosza. Jeżeli bym się na nich natknął, wiadomo, jak się to skończy. I to jest trzecia część zasady, którą uczy apostoł Paweł. Unikaj tego, co ma choćby pozór zła. Unikać to jest stan, w którym jesteśmy czujni, żeby nie doszło do pewnego rodzaju kontaktu. Lepiej omijać z daleka. Kościół czy nasza wspólnota w swoich zasadach wydaje się temu światu staroświecka. 2 tygodnie temu mówiłem o tym, jak odwiedził nas pewien przyjaciel i zobaczył, że Bartek i Ela, nasi przyjaciele, którzy jeszcze nie byli po ślubie, ale już byli zaręczeni, spali w osobnych pokojach. I on był zniesmaczony, jemu było przykro, że ktoś może jeszcze myśleć w tak staroświecki sposób. I Kościół w swoich zasadach wydaje się tej kulturze staroświecki, to jest oczywiste. Dla przeciętnego człowieka zasady, którymi się kierujemy, mogą być nawet absurdalne. Nic dziwnego. Świat dawno zmienił swoje standardy, myśli w zupełnie inny sposób niż my, dlatego wchodzi w złe rzeczy, nie nazywając ich złem. Bo dzisiaj nie jest złe to, co Bóg nazywa złem. Dzisiaj złe jest to, co ty nazwiesz złem. Jak można wspaniały związek dwójki ludzi nazwać czymś złym? Albo ich relacje? Świat wchodzi w rzeczy złe, nawet nie wchodzi, wbiega w nie z uśmiechem na ustach, bo są atrakcyjne. I nasze zasady są dla niego śmieszne. Zasada żadnego seksu przed ślubem już dawno została wyśmiana na forach społecznościowych i została zamieniona na żadnego ślubu przed seksem. Z ludzkiego punktu widzenia tylko jedna z tych zasad jest atrakcyjna. I świat się śmieje, mówi, no głupi jesteś, że z tym czekasz. Z Bożego punktu widzenia też tylko jedna z tych zasad jest atrakcyjna. Bóg mówi, głupi jesteś, że nie czekasz. Są to dwa odmienne sposoby myślenia. I Kościół czy wspólnota ma takie zasady i ich przestrzega. I oparte nie są one na tym, co nam kultura dyktuje, bo ona się zmienia. Ona patrzy na to, czego ludzie chcą. To, czego chcą, nazywa czymś dobrym. Ale nie ma to nic wspólnego z czymś szlachetnym. I nie ma to nic ostatecznie wspólnego z czymś dobrym dla człowieka. Bo kultury nie interesuje to, co jest tam głęboko. Musisz teraz się dobrze bawić, musisz teraz się dobrze czuć. Nie musisz wiedzieć, co z tego wyrośnie za 10 lat. To, co się ludziom podoba z czasem w kulturze, jest utrwalone jako coś dobrego, przyzwoitego i tak dalej. I tak też było ze świętem Halloween. Jakbyśmy posłuchali tej definicji z encyklopedii, początkowo te stroje miały odstraszać duchy i demony. Tymczasem dzisiaj wszyscy się przebierają za te duchy. Nawet kobiety się malują jakieś takie straszne rzeczy na twarzy, że wygląda to jak trup. I w jaki sposób to ma odstraszać demony? Dzisiaj się przebiera za duchy, za czarownice. Dlaczego? Bo kultury nie interesuje istota rzeczy. Ona nie zadaje sobie pytania, czy to jest dobre, czy złe. Jedyne kryterium, jakie oceny, jakie bierze, jest to, czy jest to atrakcyjne, czy nie. Wszystko, co było atrakcyjne w Stanach Zjednoczonych, wiele lat później było atrakcyjne u nas. Tak samo stało się z tym świętem. Święto jest atrakcyjne, więc jest. Dlatego potrzebna nam jest czujność. I pomimo tego, że świat się z tego śmieje, powie, że wierzymy w zabobony, to niejedno dziecko straciło swoje dzieciństwo właśnie przez to, że lekceważyło istotę treści, w jakie wchodziło. Kosztowało duchowości, która nie ma nic z Bogiem wspólnego. Stąd to trzecie polecenie apostoła Pawła. Wszystko, co ma choćby pozór zła, tego unikamy za wszelką cenę. W naszej kulturze jest mnóstwo miejsc, które są nieprzebadane. A młody człowiek wchodzi w jedną po drugiej, nie zastanawiając się, jakie niesie to konsekwencje. Stąd nasz wykład, który pokazuje istotę wczorajszego święta i płynące z tego zagrożenia. Kultura promuje wszystko, co jest modne, czyli to, co nam się podoba. Od lat 90. widzimy w naszym kraju modę na tak zwaną duchowość. Jeżeli zapytasz dzisiaj człowieka na ulicy, z czym kojarzy mu się słowo duchowość, on nie powie, że mu się to kojarzy z chrześcijaństwem. Bo w naszej kulturze modne się stało to, co jest demoniczne, co jest też pierwotne. Przykładem może być to, co dzieje się w naszym kraju. Nie tylko Kościół mówi, że święto Halloween jest złe. Ludzie, którzy szukają korzeni naszej polskiej kultury, mówią, co żeście to nam przywlekli. To jest amerykańska popkultura. My mamy swoje, mamy dziady. Więc oni są oburzeni na święto Halloween. Ale nie dlatego, że jego istota dotyka rzeczy, których nie powinieneś dotykać, tylko dlatego, że mają swoje rzeczy, które promują. I dzisiaj modne jest to, co jest demoniczne, ale także to, co jest pierwotne. Kiedy wracaliśmy z wakacji, zatrzymaliśmy się w agroturystyce koło Torunia i tam ci ludzie z tej wsi odtwarzają kulturę pierwotną tego regionu, łącznie z jego religią. są tym po prostu zafascynowani. I to jest modne. To jest modne. Ludzie tam jeżdżą, bo chcą to poznać. Mówią, jakie chrześcijaństwo? Myśmy, zanim przyszło chrześcijaństwo, wierzyli w inne rzeczy. Odtwórzmy je. Tak czy inaczej, chrześcijaństwo już nie jest modne. Na rzecz spraw demonicznych, duchowości niezwiązanej z Bogiem, a także spraw tych rzeczy pierwotnych, chrześcijaństwo przestało być modne. I dzieje się tak, widzimy to w świecie gier komputerowych, które oswajają z tym światem demonicznym. Widzimy to także w twórczości muzycznej pewnych zespołów, że tam nie ma refleksji nad istotą tych rzeczy, nie ma pytania o źródło. A nawet jeżeli znamy źródło, mówimy, no przecież to tylko muzyka. I na tle tych wszystkich rzeczy chrześcijaństwo powoli uznawane jest za pewnego rodzaju zabobon, bo wyszło z mody. Ponieważ to wyszło z mody, człowiek otwiera się na inne rzeczy, chce je poznać i tym samym pcha się w rzeczy, których nie rozumie. W rzeczy, których powinien się bać, powinien je omijać, tak jak mówi apostoł Paweł, unikać ich, tak jak ja unikałem tej bandy Ziko, a on chce się spotkać. Pierwsze spotkanie może jest miłe, ale potrafi później zabrać wiele, wiele lat życia. To tylko piosenka, powiecie, to tylko gra komputerowa, to tylko martwy bożek, jakiś posążek. Apostoł Paweł wypowiadał się w tym temacie bardzo jasno. Popatrzmy na jeszcze jeden fragment z pierwszego listu Koryntian. Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ale właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Moglibyśmy powiedzieć osobny wykład na tym fragmencie. Może kiedyś tak będzie, ale dzisiaj. Apostoł Paweł powiedział ciekawe słowa tutaj pod koniec. Słowa, które dzisiaj są modne. Wszystko ci wolno. Żyjemy w kulturze, w której nikt ci nie może zakazać czegokolwiek. Ale apostoł Paweł mówi, popatrzmy dalej. Owszem, wszystko wolno. Dzisiaj możesz wiele rzeczy wybrać i nikt ci nie zabroni, ale nie wszystko przynosi korzyść. Młody człowiek mówi, wolność to jest to, że mogę zrobić wszystko. No okej. Nawet jeżeli tak, to popatrz jeden krok dalej. Czy to, co ci dzisiaj wolno i co zrobisz, czy ostatecznie przyniesie jakąkolwiek korzyść? I drugie zdanie, wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Co z tego, że ci wszystko wolno, jeżeli to zrobisz, zamiast cokolwiek w życiu zbudować, możesz je zniszczyć na wiele lat. Po święcie Halloween wydaje się, że młodzi ludzie nie biorą na poważnie świata duchowego. Dla nich on nie jest realny. To jest maska, to jest strój. Ale tak jak apostoł Paweł mówi, nawet za kamiennym posążkiem, jeżeli składali mu ofiary poganie, komu je składali? Składali je demonom. Świat duchowy istnieje. Jest bardzo groźny. A młody człowiek mówi, ja się chcę w to pobawić. Niestety taka zabawa często kosztuje bardzo wiele. Dlatego apostoł Paweł mówi, zastanów się, czy to przynosi jakąś korzyść? Czy to w jakiś sposób buduje? Zapytajcie tych, którzy za daleko poszli w duchowy świat, czy mają z tego jakąś korzyść. Poproście, żeby wymienili jedną korzyść z tego spotkania ze światem duchowym, z tego zainteresowania przed laty tym tematem. Albo zapytajcie ich w inny sposób. Powiedz mi, co zbudowało w życiu to, że się tym zainteresowałeś? Oni w obu przypadkach będą milczeć. Mogliby mówić wiele, ile stracili. Nie powiedzą nic o tym, co zyskali. Możesz zapytać ich, jakie brzemię nosiłeś przez te 10 lat, ale nie wiem, czy byłbyś w stanie tego słuchać. Dla dzieci wywoływanie duchów jest to głupia zabawa. I fajnie, jeżeli to się tak kończy. Kiedy mieliśmy to świadectwo i później warsztaty też na Rudce, wielu mówiło, to ciekawe, bo myśmy w szkole bawili się w wywoływanie duchów. I wielu mówiło, większość mówiło, tak, bawiliśmy się w to. Człowiek się bawi. Gorzej jest, kiedy później świat duchowy upomni się o swoje. Dlatego apostoł Piotr i autor listu Jakuba zachęcają nas w ten sposób. Zobaczmy, to będzie już ostatni fragment dzisiaj. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik, wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Świat duchowy jest realny, ale ludzie, ponieważ kultura to lekceważy, ponieważ kultura nie szuka istoty rzeczy, mówi diabeł, to jest jakaś karykatura. Niektórzy wierzą w Boga, a w diabła już nie, niektórzy odwrotnie. Bo to jest dzisiaj lekceważenie, nikt nie szuka prawdy. Liczy się to, co dzisiaj mi się wydaje, to, co jest dla mnie przyjemne, to, co jest atrakcyjne, to, jak myśli większość, żebym się dobrze czuł w tym tłumie, to się liczy. Ale czy to był apostoł Paweł, czy apostoł Piotr, czy Jakub, wszyscy mówią o tym, że świat duchowy jest realny. I nasz przeciwnik też jest realny. I ten przeciwnik jest jak ta banda, z którą musiałem się mijać. Jest gorzej, bo on szuka. Oni mnie nie szukali. Ja musiałem po prostu ich unikać. A nasz przeciwnik szuka. Dlatego potrzebne nam jest coś, co tu jest nazwane bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Młody człowiek chce to zlekceważyć, nie będziesz mi tu gadał o jakimś diable. Będziesz mi mówił, że to wczorajsze święto to jest coś złego. Młody człowiek chce to zlekceważyć. Ale my nauczamy, bądź czujny, bo może cię to kosztować wiele lat życia. Bądźcie poddani Bogu, a przeciwstawcie się diabłu. Nie ma stanu pośredniego, że nie myślę o tych tematach. Nie da się tak. Jesteśmy w trakcie przygotowywania anonimowego świadectwa osoby, która kiedyś lekceważyła te zagrożenia związane z chęcią poznania duchowego świata. I historia tej osoby, też już innych, może być takim ostrzeżeniem przed uznaniem takiej drogi za coś atrakcyjnego. Więc jeżeli chcecie to świadectwo otrzymać, to wyślijcie proszę e-mail z prośbą o to świadectwo na adres biurocoek@gmail.com, jeżeli moglibyśmy zapisać, Norbi, biurocoek razem pisane @gmail.com. Kościół ocenia zjawiska, którym jesteśmy w naszej kulturze poddani. I w świetle Bożego Słowa mówi, to jest dobre, a to jest złe. I nie mówi tego po to, żeby okazało się, że mamy jakąkolwiek rację. Mówi to po to, ponieważ te rzeczy naprawdę są w swojej istocie złe. Jeżeli człowiek w nie wchodzi, nigdy nie powie, co zyskał. I trudno mu będzie wymienić wszystko, co stracił. Więc jeżeli potrzebujecie takiego świadectwa, to proszę o takiego maila na ten adres. Jeżeli ktoś z was ma pytania lub wątpliwości takiej natury, to też może wysłać to pytanie na ten adres e-mailowy. Apostoł Paweł mówi, wszystko badajcie, wszystko poddajcie pod ocenę, zanim uznacie, że coś jest fajne, atrakcyjne i można sobie to po prostu przyjąć do swojego umysłu. My chętnie w tej ocenie pomożemy. Można to napisać na ten adres. Dziękuję.